Naszym gościem dr Jan Parys, były minister obrony narodowej. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Sprawa zamknięta, incydent wyjaśniony, dwie ofiary śmiertelne, tragiczny wypadek i sprawa już nie ma konsekwencji politycznych i militarnych. Oczywiście chodzi o wydarzenie sprzed dwóch dni ze wsi po wodzie.
Myślę, że sprawa nie jest całkowicie zamknięta, bo dochodzenia czy śledztwo dalej trwa i o tym mówią przedstawiciele naszych władz, jak i władz Stanów Zjednoczonych. To śledztwo będzie prowadzone również z udziałem ekspertów zagranicznych, czyli amerykańskich i ukraińskich. Więc jeszcze można powiedzieć, że jeszcze możliwe są jakieś inne wersje czy pogłębione wersje tego wydarzenia. Jak na razie no, wiemy to, co ogłoszono na wstępie, że w terytorium Polski kilka kilometrów od granicy z Ukrainą uderzyły pociski, które były wyprodukowane w Rosji. I na dzień dzisiejszy jest interpretacja taka, że to były pociski, które wystrzeliły wojska ukraińskie po to, by zestrzelić rakiety rosyjskie, które przez cały dzień atak uderzały w infrastrukturę krytyczną ukraińską. Więc na dzień dzisiejszy to tak wygląda.
Na ile jest tak, że w tej chwili Polska, no bo jest przyjęta pewna wersja i teraz czy jest możliwe, że ta wersja nie jest do końca albo jest wynikiem jakichś kalkulacji politycznych, czy tutaj nie ma takich możliwości, że na przykład no, robimy wszystko, żeby tylko wyszło, że to nie Rosja, bo to miałoby daleko idące konsekwencje i dla Polski, i dla całego NATO.
Oczywiście warto pamiętać o kontekście, w którym nastąpił ten incydent. Otóż no już kilka tygodni temu, właściwie pod wpływem bardzo skutecznej ofensywy wojsk ukraińskich, strona rosyjska zaczęła się wycofywać, no, tracić zdobyty teren. I doszło do tego, że jeden z generałów, głównych dowódców Stanów Zjednoczonych, wręcz powiedział w wywiadzie dla prasy, że armia rosyjska jest na łopatkach i najwyższy czas przejść do fazy rokowań. Twierdził, że to jest właśnie właściwy moment i że Ukraińcy teraz powinni zasiąść do stołu z Rosją. Więc niewątpliwie były takie naciski, bo były wizyty w Kijowie wysokich urzędników amerykańskich, po których Kijów no, złagodził swoje stanowisko i już przestał stawiać ostre warunki, na przykład takie jak odejście Władimira Putina od władzy w Rosji. Więc wyraźnie widać, że Stany Zjednoczone, które są takim no, jawnym sojusznikiem Ukrainy bardzo wyraźnie, dążą do tego, żeby zaczął się proces deeskalacji. No, rzeczywiście warto wykorzystać to, że wojsko rosyjskie jest rozbite, że się cofa, że po to, żeby utrzymać jakiś skrawek ukraińskiej ziemi, no to musi się wycofać na Dniepr i okopywać wokół rzeki, że potrzebna im jest przeszkoda naturalna, przyrodnicza, żeby się bronić przed ofensywą ukraińską. Także to też trzeba brać pod uwagę, że z tego punktu widzenia no, ujawnianie czy eksponowanie tego, iż tam mogła być rakieta wystrzelona z Rosji, no nie jest nikomu na rękę.
Na ile jest tak, że Polska już nie powinna myśleć o tym, na przykład, czy uruchomić artykuł 4 Traktatu Waszyngtońskiego, to już jest kwestia zamknięta, czy jeszcze może powinniśmy sięgnąć po tego typu instrumenty sojusznicze?
To jest ważny instrument, ten artykuł 4. On mówi o specjalnych konsultacjach w sytuacji zagrożenia wojną, zagrożenia suwerenności. Otóż trzeba sobie jasno powiedzieć, że Były owego dnia konsultacje, chociaż nie były nazywane specjalnymi i nie toczyły się na podstawie artykułu 4. Jak wiemy, prezydent rozmawiał z prezydentem Bidenem, były rozmowy z sekretarzem obrony USA, z sekretarzem generalnym NATO, więc konsultacje bardzo szerokie się odbywały na najwyższym szczeblu. I moim zdaniem nie ma żadnego powodu, żeby uruchamiać artykuł 4, ponieważ nie mamy do czynienia ani z wojną przeciwko Polsce, ani z zagrożeniem wojennym, które mogłoby grozić Polsce. Więc no, trzeba umieć się zachować odpowiednio do sytuacji, do zdarzeń i nie histeryzować. I moim zdaniem to, że rząd się nad tym zastanawiał, to dobrze, ale że nie wykorzystał w tej sytuacji tego artykułu, też jest dobre, bo właśnie pokazał, że jest odpowiedzialny i nie przesadza, mówiąc krótko. Zwykłe konsultacje się odbywały, bardzo były gorące linie telefoniczne z sojusznikami, natomiast no, trzeba umieć zachować proporcje. Nie przesadzajmy. Nic się takiego nie stało, poza tym, że no, mamy ofiary, ale w sensie zagrożenia państwowości, no to nic się nie stało.
Panie doktorze, panie ministrze, to teraz przejdźmy do tych najważniejszych procesów, czyli to, co się toczy trochę podskórnie, a czasami tylko się pojawia, tak jak w przypadku generała Makmileja na konferencji prasowej, że armia jest na łopatkach, armia rosyjska, i że w związku z tym może czas na jakieś inne rozwiązanie, na przykład rozwiązanie dyplomatyczne. W jakim momencie jesteśmy? W takim, że Zachód, a przede wszystkim Stany, już postanowiły, że ta wojna jest niepotrzebna, za dużo kosztuje, albo nie ma już politycznego sensu i będzie próba, żeby tą wojnę zakończyć?
Myślę, że trzeba sobie zdać sprawę, że prezydent Biden osiągnął no, niewyobrażalny sukces. Właściwie osiągnął to, co osiągnął kiedyś Ronald Reagan. Mianowicie w ciągu 9 miesięcy prezydent Biden, wydając raptem 40 miliardów dolarów, doprowadził do takiego osłabienia potencjału bojowego rosyjskiego, że Rosja przestała się liczyć jako supermocarstwo na świecie i dzisiaj już mamy no, dwubiegunowy świat, w którym najważniejsze si gracze to są Chińczycy i Amerykanie. Rosja już jest traktowana jako byłe mocarstwo, które no, nie jest w stanie wygrać nawet wojny konwencjonalnej o charakterze lokalnym. Przy czym trzeba pamiętać, że Stany Zjednoczone w pierwszym roku kadencji prezydenta Bidena uchwaliły gigantyczny program wsparcia gospodarczego i modernizacji infrastruktury, który sięgał prawie 3 bilionów dolarów. Otóż na tym tle te 40 miliardów to jest w ogóle jakiś ułamek. Więc to pokazuje, jak tanim kosztem, jak szybko i jak bez żadnych właściwie strat własnych, bo Amerykanie tam nie ginęli, Ameryka no, osłabiła swojego głównego rywala militarnego, bo Rosja była rywalem militarnym. I tak jakby Stany Zjednoczone mają Rosję z głowy na kilkanaście lat, a może na 20 czy 30. Więc to jest niewyobrażalny sukces prezydenta Bidena i trzeba sobie z tego zdawać sprawę. I teraz w interesie Ameryki jest podyktować Rosji no, nowy porządek świata i również nowy porządek na Ukrainie, to znaczy to, żeby się Rosja z Ukrainy zaczęła wycofywać w jakimś określonym czasie. Także podejście amerykańskie moim zdaniem jest nieco inne niż ukraińskie. Ukraińcy chcą walczyć o każdy kawałek swojej ziemi, ja to rozumiem. Natomiast też trzeba pamiętać, że na Ukrainie jest w tej chwili bieda, jest bezrobocie. Ludzie w wielu miejscowościach nie mają prądu, nie mają wody. nie mają pracy, jest kłopot z zaopatrzeniem w żywność i leki, to nie jest tak, że Ukraina ma nieograniczone możliwości prowadzenia działań bojowych, bo to społeczeństwo no, bardzo się dużo wycierpiało, a w ciągu ostatnich tygodni Rosja no, zniszczyła ogromną część infrastruktury Ukrainy i to jest no, potężny problem przed zimą, jak ci ludzie przetrwają.
Dużo mówiliśmy o tym, że ta wojna być może potrwa długo. Wielu analityków mówi, że to będzie kilka lat. No ale z tego, co rozumiem, jest też to możliwe szybsze rozwiązanie, które no, zdaniem wielu będzie tylko pewnym oddechem, które da oddech Rosji, da też być może oddech Ukrainie, oddech także Zachodowi, ale będzie tylko krótką przerwą przed tym, zanim ta wojna po raz kolejny wkroczy w gorący okres.
Jest oczywiście takie ryzyko, że źle podpisany pokój będzie krótkim pokojem i będzie tylko pretekstem do wznowienia walk po no, iluś miesiącach. Ale wszystko zależy od tego, jakie będą gwarancje pokoju dla Ukrainy. Czy Ukraina otrzyma no, jakieś sojusznicze gwarancje i to od kilku państw. No bo jeżeli Ukraina zostanie sama naprzeciwko Rosji, to oczywiście jej byt będzie zagrożony. Ale jeżeli będzie miała sojuszników, to wtedy jest szansa, że ten pokój będzie trwały, że Rosja się już kolejny raz na Ukrainę nie rzuci. No, wszystko zależy od tego, jak się prowadzi negocjacje, bo można negocjacje przegrać nawet jak się wygrywa na polu walki. To wiele zależy od właśnie doświadczenia negocjatorów, od ich wyobraźni, od tego, co potrafią przy tym stole wygrać. W tej chwili, jak wiemy, jeszcze rokowań nie ma, więc trudno oceniać.
Nie ma, ale wydaje się, że coś już się dzieje, że pewne rozmowy są prowadzone. Nawet były takie teorie, że samo wycofanie się Rosji z zachodniego brzegu Dniepru, z brzegu prawego, było związane z jakimś porozumieniem, z jakimś przygotowaniem się do rozmów pokojowych. Na ile jest tak, że taka Ukraina okrojona, no bo jeżeli miał być pokój, to ja rozumiem, część ziem ukraińskich w ramach tego pokoju miałaby cały czas pozostać przy Rosji. Nie wiem, czy to by uznała Ukraina, czy nie, ale faktycznie tak by to wyglądało. Czy takie państwo ukraińskie, otoczone już z wielu stron, bo i Białoruś, i granica ta z roku 91 z Rosją i jeszcze na południu brzeg rosyjski, czy to by nie spodobało, że Rosja stałaby się, że Ukraina stałaby się dla Rosji no, krajem łatwym do dalszego podboju, do takim krajem, który byłby stale zagrożony rosyjską agresją?
Jak powiedziałem, Ukraina bez sojuszników będzie zagrożona. Jeżeli będzie miała poważnych sojuszników, to jej byt będzie bardziej bezpieczny. Oczywiście granica ukraińsko-rosyjska to jest prawie 2000 kilometrów de facto, więc to jest bardzo duża granica, bardzo trudna do obrony i tylko tutaj siły sojusznicze mogą być gwarancją bezpieczeństwa. Natomiast no, łatwo jest, siedząc w Warszawie, pijąc kawę na kanapie, zachęcać Ukraińców do tego, żeby kontynuowali wojnę, ale trzeba sobie zdawać sprawę, jak bardzo ludność na Ukrainie, jak społeczeństwo cierpi i jakie już straty tam ludzie ponieśli, zarówno jeśli idzie o żołnierzy, jak i ludność cywilną. Więc no tutaj tą decyzję o tym, czy kontynuować walkę i na jaki kompromis się zgadzać, no to już bym zostawił ludziom w Kijowie.
Ale pytanie, czy Ameryka zostawia tak, no bo jeżeli Ameryka mówi zawrzyjcie pokój, a jak nie, no to pytanie, co się stanie, czy wymiar pomocy będzie taki sam, czy wymiar wsparcia będzie taki sam, więc wydaje się, że to chyba nie jest do końca tak ze strony zachodnich sojuszników, że dają Kijowowi carte blanche, tylko gra jest nieco bardziej skomplikowana i chyba nieco mniej taktowna.
Myślę, że trzeba cały czas przypominać dyplomatom czy politykom amerykańskim, że pozostawienie chociażby 1 kilometra ziemi ukraińskiej w ręku Rosji jest fatalnym precedensem, bo to by znaczyło dwie rzeczy. Po pierwsze, że to jest sygnał dla wszystkich dyktatorów i agresorów, że agresja się opłaca. A po drugie, że Zachód, owszem, jest gotów pomagać krajom napadniętym, ale przez krótki okres, bo po paru miesiącach już jest niecierpliwy i właściwie chce wrócić do starych biznesów. Że jednym słowem Zachód nie jest żadnym poważnym przeciwnikiem, no bo siedzi tam, trzeba liczyć z opinią publiczną i tak dalej. Otóż to byłyby fatalne sygnały, gdyby Rosja mogła no, zachować jakieś swoje zdobycze i ogłaszać, że no jednak coś wojna nam dała, prawda, że zdobyliśmy kawałek Ukrainy i nie jesteśmy przegrani. To nie tylko byłoby niesprawiedliwe i niemoralne, ale to by było bardzo złym sygnałem na przyszłość, bo to by ośmielało wszystkich dyktatorów na świecie.
Że można w ten sposób poszerzać swoje wpływy. Rosja, powiedział pan minister, gościem Radia Wnet Jan Parys, były minister obrony narodowej, były doradca polskiego ministra spraw zagranicznych. Na ile jest tak, że Rosja już faktycznie wypadła z grupy mocarstw, nawet powiedzmy tych ponadregionalnych i stała się państwem, no, które niezależnie od tego, jak się ta wojna skończy, już znacznie słabiej będzie oddziaływać na swoje bezpośrednie otoczenie.
Już parę lat temu politycy, publicyści pisali, że Rosja to jest wielka stacja benzynowa z rakietami atomowymi. Otóż no to jest trochę ironiczne określenie, ale jakieś ziarno prawdy w tym jest. Rosja jest krajem wielkim, bogatym surowcowo, niezwykle zacofanym technologicznie, które no, szantażuje, czy próbuje szantażować świat swoją bronią nuklearną, ale już na przykład w wyścigu kosmicznym w ogóle nie bierze udziału, już jeśli idzie o innowacje, w ogóle też od 20 lat właściwie nic nie jest w stanie zaprezentować światu. A agresja na Ukrainę jednak spowodowała dużą izolację Rosji, utratę pewnej wiarygodności, pewnego imażu. Także no, przyszłość Rosji nie rysuje się różowo. Rosja jednak podlega różnego rodzaju restrykcjom, sankcjom i oczywiście stara się je obchodzić, ale to wszystko kosztuje i te straty się kumulują i Rosja będzie coraz bardziej no, schodzić na margines gospodarki światowej i życia politycznego. Widzieliśmy głosowania w Narodach Zjednoczonych, gdzie właściwie nikt poważny nie popierał stanowiska Rosji. No tak samo tam na grupie G20 parę dni temu też Ławrow znalazł się w kompletnej izolacji i właściwie uciekł po kilku godzinach obrad. Bo jednak nikt nie chce, żeby świat zamienił się w chaos i żeby dlatego, że ktoś ma agresywne plany i chce podbijać inne państwa. Bo wszyscy wiedzą, że zmiana granic siłą, no to jest wojna, która może by łatwo się przekształcić w konflikt no, powszechny. Także moment, w którym tak duże kraje i większość dużych krajów no, bardzo twardo krytykuje Rosję i na przykład absolutnie nie ma przyzwolenia na to, żeby Rosja użyła broni nuklearnej, chociaż ją posiada, no Rosja nie może tego całkowicie ignorować. Trochę się musi liczyć z opinią na świecie, więc widzimy, że nie, nawet jeżeli ma te atuty w postaci broni nuklearnej, to nie może ich wykorzystać.
To na koniec, panie doktorze, na ile, jak w ogóle powinna to polska dyplomacja i polskie państwo rozgrywać? Pamiętamy próbę zakończenia poprzedniej fazy wojny. Rokowania mińskie tam w zasadzie Polski nie było. Nikt się Warszawy o zdanie nie pytał. Kluczową rolę przyjęły dwie stolice europejskie, Francja i Niemcy. W tej chwili jak Warszawa powinna spoglądać na te ewentualne rozmowy pokojowe? Czego powinna się domagać? I jakich kluczowych elementów ewentualnego przyszłego pokoju pilnować w sposób szczególny?
Trzeba przede wszystkim pilnować, żeby nowe porozumienia nie powtarzały błędów, które ustalono w Mińsku, wtedy, kiedy do gry weszła wyłącznie Francja i wyłącznie Niemcy, narzucając stronie ukraińskiej zupełnie nierealistyczne, brutalne warunki. No po to, żeby na Ukrainie był trwały pokój, no Ukraina musi mieć szansę budowania normalnego, suwerennego państwa, a nie jakiegoś państewka, które jest kontrolowane z zewnątrz, jest uzależnione od wpływów rosyjskich. Jeżeli teraz będą, tak jak mówiłem, ustalone pewne układy sojusznicze z Ukrainą, to Ukraina będzie miała szansę na stabilny rozwój i ona nie ma żadnych roszczeń terytorialnych wobec nikogo, więc zajmie się odbudową swego kraju, a to im pewnie zajmie ze 30 lat. Więc myślę, że to jest najważniejsze dla Ukrainy teraz i to jest dowód na to, że złe porozumienia są po prostu nieskuteczne i owocują konfliktami. Także to tak jakby trzeba pilnować, żeby dyplomaci francuscy i niemieccy znowu czegoś nie zepsuli w Europie.
I znowu nie stworzyli sytuacji, która doprowadzi do kolejnej wojny. Jakby tak poluzować wodze fantazji i trochę pomyśleć w sposób mniej stereotypowy, to można powiedzieć, że w ciągu mniej więcej 100 lat Niemcy wywołały trzecią wojnę w Europie, w tym dwie z tych trzech to były wojny światowe, a ta, którą widzimy teraz, jeszcze światowa i oby taka, nie, jeszcze światowa nie jest i oby taką pozostała. No ale to już historiozofia, której nie będziemy poruszać. Jan Parys, były minister narodowy, był dosłownie gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.